Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Oto słowo Pańskie. W tym fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza, który przeczytałem, czytając jeszcze dalej, dowiemy się, co się stało z tymi, którzy nie dali jeść Chrystusowi, gdy był głodny, którzy Go nie napoili, gdy był spragniony. To jest ta wiara, o której mówiłem wczoraj, ta wiara w to, że w drugim człowieku przychodzi do mnie Chrystus, szczególnie w tym człowieku najbardziej potrzebującym, w tym człowieku głodnym, spragnionym miłości. W Zakopanem jezuici mają taki kościółek na górce, nazywa się po prostu na górce. Tam jezuici mają swój dom zakonny, małe miejsce na dom rekolekcyjny. I tam też w tym kościele górale składają przyrzeczenie. Ci górale, którzy mają kłopoty z alkoholem, którzy piją zbyt wiele, nawet tacy, którzy są od alkoholu uzależnieni, przychodzą i składają przyrzeczenie. Przyrzekają, że nie będą pili. Czasem przyrzekają, że nie będą pili przez miesiąc, czasem przez rok, czasem przez całe życie. Jak góral przyrzeknie, to jest święte. Ale przychodzą czasem górale po dyspensę. No i jeżeli ksiądz da dyspensę na 24 godziny, to czuje się wtedy tenże człowiek zwolniony z tego przyrzeczenia. Teraz już jezuici tych dyspens nie dają, ponieważ górale się bardzo scwanili i te 24 godziny dyspensy rozkładali po godzinie na cały miesiąc. Ale dalej wielu górali wychodzi z nałogu i wielu z nich składa też świadectwo podczas mszy świętej, opowiadając o swoim nawróceniu. Jeden z nich podczas mszy świętej tak opowiadał: Tutaj jedno słowo na K zamienię na drugie słowo na K, żeby nikt się nie zgorszył, ale będzie to trochę podobne do tego, jak tenże góral składał podczas mszy świętej świadectwo. Miołek Josemny. Śniło mi się, jak pan Bucek siedział na wir i takie łowiecki podchodziły pod ten wir. Ja byłek jedną z łowiecek. I jak te łowiecki podchodziły pod tron pana Bucka, jak jaka łowiecka dobra była, to lico pana Bucka rozchmuzało się i mówił do niej: chodź no ty tutaj na prawo. A jak jaka łowiecka zła była, to lico pana Bucka zaczynało się chmuzyć i mówił do niej: a ty pójdź na lewo. I ja byłek jedną z łowiecek. Podchodzę pod ten wir, patrzę się na pana Bucka, a jego lico zaczyna się chmuzyć i ja do niego: nie pójdę, kurde, na lewo, nie pójdę. I rzek się obudził. I od tamtej pory nie piję. Ta opowieść o Bogu, który oddziela dobrych od złych, jest historią, która ma nam uzmysłowić, że Pan Bóg oczekuje na każdego z nas. I obrazowo na tym wzgórzu możemy sobie go tak wyobrażać, ale na pewno będzie to dokładnie odwrotnie, niż sobie wyobrażamy. Zupełnie inaczej, niż jesteśmy w stanie sobie wymyślić. Na pewno piękniej, niż ktokolwiek był w stanie wydumać, jak może wyglądać to spotkanie. Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem, a Jego sąd już się dokonał. Gdy Pan Jezus opowiadał o tych owcach i o tych kozłach, to było jeszcze przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Natomiast Pan Jezus już osądził świat. Pamiętamy wyrok, jaki padł z krzyża? Pan Jezus na tronie krzyża wypowiedział wyrok na nas wszystkich, który brzmiał: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Był to wyrok przebaczenia. Jakże nie pasuje do tego słowo wyrok. Wczoraj mówiliśmy wiele o przebaczeniu. Dzisiaj popatrzmy na tego dobrego pasterza, który nie chce, żeby nawet jedna owca zginęła. Kiedyś słuchałem w jednym z naszych kościołów we Włoszech kazania na temat dobrego pasterza. Byłem tym kazaniem naprawdę poruszony i kiedy wychodziliśmy z kościoła, zwróciłem się do koleżanki i mówię: no piękne było kazanie. Przyznała mi rację, ale dziadek, z którym była razem na mszy świętej, dziadek, który z zawodu był pasterzem, mówi: no pięknie mówił ksiądz, ale owcy to on chyba w życiu na oczy nie widział. I wtedy postanowiłem sobie, że muszę przynajmniej tę owcę zobaczyć, a najlepiej to byłoby, żeby pobyć trochę tym pasterzem. Jeżeli mam być w przyszłości księdzem, to trzeba trochę podejrzeć te owce, tą pracę pasterza. I udało mi się znaleźć taką pracę na kilka tygodni w chrześcijańskiej wspólnocie w centralnej Anglii. Tam owce są zupełnie inne niż te w Ziemi Świętej, dużo głupsze. Nie idą za pasterzem, tylko trzeba je zaganiać. Albo pasterz był do niczego. I tam przez te kilka tygodni pracowałem jako pasterz owiec. To, że Pan Jezus nas do owcy porównał, to wcale nie jest wyróżnienie, bo nie są to zwierzęta bardzo inteligentne, ale zachowują się bardzo podobnie do nas. Kiedy schodziłem z pola i szedłem do domu zrobić sobie kanapkę, owce zostawały na takim pastwisku ogrodzonym metalową, taką drucianą siatką dookoła. I kiedy ja tylko znikałem, już owce widziały, że pasterza nie ma. Więc co robiły wtedy? Niektóre z nich pod siatką myk na zieloną trawkę. I tam sobie tą zieloną trawkę skubały, bo ta na pastwisku była już bardzo wyskubana. I kiedy wracałem, owce od razu widziały, że pasterz wraca. Szczególnie te, które były poza pastwiskiem na tej zielonej trawce. I gdy tylko mnie zobaczyły, już czuły się winne. I co próbowały zrobić? Chciały za wszelką cenę wrócić z powrotem na to pastwisko. A że siatka była wygięta do zewnątrz, to łatwo było wyjść, a trudniej wrócić. Więc ja podchodziłem do tych owiec, a one próbowały za wszelką cenę pod tą siatką przejść, kaleczyły się o ten drut, więc podchodziłem, żeby wziąć tę owcę na rękę. Ale się nie dawała wziąć, uciekała, bała się, wiedziała, że źle zrobiła. I na dodatek sama chciała naprawić swój błąd. I wtedy pomyślałem sobie o Jezusie, dobrym pasterzu, który chce mnie wziąć na swoje ramiona i wrzucić z powrotem na to pastwisko, wrzucić z powrotem na to miejsce bezpieczne, a ja się nie dam wziąć. Sam chcę naprawić swoje błędy, sam chcę nawrócić się, podnieść się z grzechów, a Pan Jezus mówi: zostaw, ja to naprawię. Nie szamocz się, bo się tylko pokaleczysz. Daj mi się wziąć na ręce, a ja to wszystko poukładam. Czy myśleliśmy kiedyś tak o Panu Jezusie? Czy były takie momenty w naszym życiu, gdy mieliśmy takie do Niego zaufanie i tak oddaliśmy się Mu, wierząc z przekonaniem, że On wszystko poukłada, że On nam podpowie, jak spojrzeć na trudną sytuację, w jakiej się znajdujemy. Bardzo często chcemy zrobić za dużo. Pamiętam mojego ojca duchowego, do którego kiedyś przyszedłem taki zmęczony, zestresowany i mówię mu, że tu muszę studiować, tu muszę jeszcze zajmować się narkomanami, tam jeszcze mam takie, a nie inne duszpasterstwo, no po prostu nie daje rady. A on mówi mi: a po co ty to wszystko robisz? No jak to po co? Wstąpiłem do zakonu, żeby poświęcić się Panu Jezusowi i tu mi przerwał i mówi: ty? Poświęcić się Panu Jezusowi? Tobie się chyba wszystko do góry nogami powywracało. To Pan Jezus poświęcił się dla ciebie. Przyjmij to. Ty nie musisz się poświęcać. On cię zbawił. Na krzyżu, gdy skonał, powiedział: wypełniło się, to znaczy wszystko zostało już zrobione. Nie ma nic więcej do roboty. Możesz położyć się do góry brzuchem i czekać spokojnie na zmartwychwstanie. Z osłupieniem słuchałem go. I wreszcie powiedział: jest jeszcze tylko jedno. Jeśli chcesz, To Pan Jezus zaprasza Cię do wielkiej przygody. Ale tylko jeśli chcesz. To zmieniło moje podejście do wielu moich zajęć. Oczywiście na chwilę. Bo człowiek jak ta owca zawsze potem znowuż wraca do tego samego i wydaje mu się, że od niego wszystko zależy. Drodzy bracia i siostry, Pan Bóg nie oczekuje od nas cudów. Nie oczekuje od nas, byśmy się dla Niego poświęcali. To On poświęcił się dla nas. Pan Bóg oczekuje od nas, abyśmy byli z tymi, którzy nas potrzebują. Byśmy bardziej niż na siebie skupieni byli na osobie, która jest obok mnie. W pewnym małżeństwie, gdy mama została sama z małymi dziećmi, 5-letni Marek bawił się w kuchni. Mama była z jego siostrzyczką, niewiele od niego starszą, w pokoju. I Marek, gdy został sam, pomyślał sobie, wiem, gdzie mama chowa słodycze, więc wdrapię się na kredens i wyciągnę kilka, to mama nie zauważy. I kiedy tak wdrapywał się na ten kredens i próbował wyciągnąć kilka cukierków, strącił filiżankę. Filiżanka upadła na posadzkę, potłukła się. I Marek wiedział, że była to cenna pamiątka, że zrobił mamie na pewno przykrość. Pozbierał wszystkie skorupy tej filiżanki, usiadł w kącie kuchni i płakał. I próbował jakoś poskładać te skorupy. I wtedy weszła do kuchni mama razem z jego siostrzyczką i widząc tego płaczącego Marka, próbującego naprawić tę filiżankę, jego siostrzyczka mówi, mamo, ja pójdę mu pomogę. Na co mama mówi, dziecko, tego się już nie da naprawić. Ale mamo, ja nie chcę mu pomóc naprawiać filiżankę. Ja chcę mu pomóc płakać. I do tego nas Pan Jezus powołuje. Byśmy płakali z tymi, którzy płaczą, radowali się z tymi, którzy się radują. Tylko tyle, a może aż tyle. Kiedyś, gdy pracowałem na południu Włoch, mafia zabiła mojego przyjaciela, dużo młodszego ode mnie, miał wtedy 17 lat, przez zupełny przypadek. Był chłopcem bardzo lubianym przez wszystkich, miał na imię Marcello. Podczas gdy jego koledzy chodzili na dyskoteki, grali w piłkę, on zajmował się ludźmi chorymi. Odwiedzał ich, czytał im książki, robił im zakupy, sprzątał mieszkanie. I wszyscy byli zachwyceni tym chłopcem. Aż tu nagle musiał znaleźć się w niewłaściwym miejscu, widzieć coś, czego nie powinien widzieć i został brutalnie zabity. Od razu otrzymałem telefon i pojechałem do tej miejscowości. Wszyscy zebrali się w mieszkaniu, wszyscy bliscy, znajomi. Nie było jego matki. Jego matka wracała pociągiem z północy Włoch i zastanawialiśmy się, kto ją odbierze, kto będzie na nią czekał tam na stacji. Zawsze czekał na nią Marcello, jej syn. Poszła po nią jej siostra. Już tam na stacji matka Marcello już coś podejrzewała, że coś jest nie tak. Ale kiedy weszła do domu i zobaczyła wszystkich siedzących w milczeniu, zrozumiała, co się wydarzyło. Zamknęła się sama w pokoju i tam głośno krzyczała i płakała. Wołała do Boga, Boże, dlaczegoś mi to uczynił? Dlaczego jesteś taki niesprawiedliwy? Dlaczego zabrałeś mi tak wspaniałego syna? Na początku nikogo nie chciała wpuścić, potem poprosiła, żebym do niej przyszedł. Usiadłem obok niej i słuchałem, jak urąga Bogu. I w myślach pytam się Pana Boga: Boże, co ja mam tej kobiecie odpowiedzieć? Jak ja mam ją pocieszyć? Jak ja mam Ciebie przed nią obronić? I usłyszałem w głębi serca: mnie nie trzeba bronić. Nie musisz jej pocieszać. Nic nie mów. Nic. Po prostu bądź. Po prostu siedź obok niej, aby w tej trudnej chwili wiedziała, że ja jej nie opuściłem. Siedziałem tak prawie całą noc przy niej płaczącej i nie wypowiedziałem ani jednego słowa. Jestem przekonany, że nie było potrzebne żadne słowo. O tym doświadczeniu sobie zawsze przypominam, gdy przychodzi mi do głowy, że ja muszę komuś poradzić, rozwiązać czyjś problem, podpowiedzieć, pocieszyć. Wtedy mi się przypomina, nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ktoś może na Ciebie liczyć. Najważniejsze jest to, że ktoś wie, że w trudnej sytuacji Ty będziesz zawsze u jego boku, u jej boku. Jestem przekonany, że to jest właśnie to, czego oczekuje od nas Pan Bóg i co jest budowaniem Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Kiedy przypominam sobie 17-letniego Marcello, zawsze widzę w oczach pogrzeb, jaki się odbył po jego śmierci. Wtedy ksiądz proboszcz zupełnie niezgodnie z jakimikolwiek kościelnymi instrukcjami rozdawał po pogrzebie ludziom obrazki, zdjęcia, na którym był Marcello, dopiero co pochowany. I pod każdym zdjęciem był napis: Marcello, módl się za nami. Tak bardzo był pamiętany i uważany za osobę świętą. Chciałbym was pozostawić z tymi myślami, które przyszły wam do głowy podczas tych trzech dni naszych wieczornych spotkań, żeby nie uciekły te myśli, które przyszły wam do głowy, żeby nie uciekły te słowa, które Duch Święty podpowiadał wam, czy przedwczoraj, czy wczoraj, czy dzisiaj. Potrzebny jest jeszcze jeden warunek, bardzo ważny, by te słowa w nas pracowały, by one nas przemieniały, byśmy coraz bardziej spoglądali na świat oczyma Boga, byśmy coraz bardziej nasze myślenie czynili myśleniem szlachetnym, pięknym. Co to takiego jest? Może też historyjka z życia bardziej to przybliży. Jest to wydarzenie z życia pewnego profesora, który zapraszany był do wielu miast, w wielu krajach z prelekcją, z jakimś wykładem. Zatrzymał się przed kolejną konferencją w hotelu i był już prawie gotowy, by wyjść. Natomiast nigdzie nie mógł znaleźć zegarka. A bez zegarka nie był w stanie wystąpić. Nie był w stanie w ogóle zacząć wykładu. Musiał mieć ten zegarek przed sobą i musiał kontrolować cały czas bieg czasu. Więc zestresowany, zdenerwowany, szuka tego zegarka wszędzie. Jego asystentka też mu pomaga. Jedna osoba, która przyszła po nich, też stara się pomóc znaleźć ten zegarek i nic. Już tylko kilka minut dzieli go od konferencji. I w tym momencie mówi tak: słuchajcie, usiądźcie. Usiądźcie na chwilę i wszyscy niech przestaną mówić, niech przestaną oddychać, niech będzie przez chwilę całkowita cisza. Po kilkunastu sekundach ciszy usłyszeli tykanie zegarka i w ten sposób go odnaleźli. I tak jest też z naszą relacją z Panem Bogiem, tak jest z naszą modlitwą, że tylko w ciszy możemy odnaleźć to, co Pan Bóg oczekuje od każdego z nas. Bo każdy z nas ma swoje własne powołanie i każde powołanie, powołanie każdego z was jest zupełnie inne. Nie ma dwóch takich samych powołań. Żeby je odkryć, trzeba się w takiej ciszy wsłuchać w tykanie naszego serca, wsłuchać się w to, co Pan Bóg w nas podpowiada nam. Zasłuchajmy się w głos Pana Boga, który nie znajduje się gdzieś w zaświatach, ale który znajduje się w głębi ciebie, w głębi twojego serca. Niebo jest w nas. Niebo jest między nami. Gdyby wszyscy o tym wiedzieli, to mielibyśmy już Królestwo Boże w pełni na ziemi.